Sygnały świata. Poznań, Wielkopolska.
Ta siła wyższa to nie tylko ten początek, nie tylko rozwój fundacji, ale siła wyższa to też taka nasza ewolucja w stronę takiego coraz bardziej wyraźnego myślenia na temat naszych działań i na temat myślenia o możliwościach ludzi niewidomych.
Prezes Fundacji Jolanta Kramarz.
Z moją osobowością, z moimi przekonaniami w innych organizacjach nie było dla mnie miejsca. I też tak naprawdę to ja myślę, że ludzie niewidomi mają prawo do tego, żeby były różnego rodzaju organizacje, żeby znaleźć coś dla siebie, że wcale nie musimy mieć monopolu.
Czym zajmuje się Fundacja Wismajor?
Wspiera aktywność osób niewidomych przez różnego rodzaju zajęcia rehabilitacyjne, tak jak naukę poruszania się z białą laską, obsługę komputerów, uczenie czasami języków obcych, różnego rodzaju warsztaty ekonomiczne. Prowadziliśmy także warsztaty historyczne, różnego rodzaju wyjazdy, wyjścia kulturalne i sportowe. To taka nasza pierwsza działka, którą tak pokrótce streściłam, czyli wspieranie aktywności. Druga to rozwijanie konstruktywnych postaw ludzi w stosunku do osób niewidomych. I realizujemy to poprzez różnego rodzaju lekcje w szkołach. No, mamy olbrzymią satysfakcję z tego, jak dzieci są zainteresowane sprawami osób niewidomych, ich światem, jak też bardzo rozwijają się pod tym względem w kwestii własnej wrażliwości. Organizujemy różnego rodzaju warsztaty, w tym takie autorskie konferencje, różnego rodzaju imprezy plenerowe. I trzecia działka to przeciwdziałanie dyskryminacji w dostępie do dóbr i usług.
Fundacja Wismajor to nie jest taka organizacja, stowarzyszenie dla wybrańców?
Nie wiem, czy jesteśmy elitarni, ale zapraszamy wszystkich. Myślę, że czasami się tak zdarza, że od ludzi sporo wymagamy, ale sporo wymagamy też od siebie. Myślę, że jest to droga dla ludzi niewidomych, żeby dużo od siebie wymagać, ale są czasami osoby w kryzysie, osoby, które rozpoczynają swoją rehabilitację i dla tych mamy więcej wyrozumiałości i opieki. W fundacji nie wolno używać słowa podopieczny, żeby zaznaczyć partnerskie podejście, ale są takie momenty, kiedy osoby niewidome bardziej potrzebują, żeby się nimi zaopiekować.
Czy to robicie?
Tak, zdecydowanie tak. Pewnie i zarówno pracownicy i w dużej mierze wolontariusze. No, myślę tutaj o osobach, które rozpoczynają rehabilitację. Myślę o ludziach starszych, takie grupy.
Oprócz ciebie jeszcze są inne osoby Fundacji Niewidome?
Jeżeli chodzi o stałych pracowników, w fundacji widzą tylko psy. Mamy też sporo osób na zlecenie, to czasami bywają osoby widzące. W fundacji działają również wolontariusze, ale też pewnie przez to, że jest tak dużo ludzi niewidomych, to tak bardzo czujemy ich sprawy i tak bardzo chcemy często zobaczyć, czy nasze doświadczenia się przenoszą na większą grupę. I dlatego tak bardzo interesują nas różnego rodzaju badania i też często po prostu edukacja. Redzik, daj głos. Głos. Mam marchewkę, ale tam w pokoju. Daj głos. Głos. Ojejku. Red jest przyjacielem moim. Jest już staruszkowaty, ale jest super. Red od Red Bull. W celu takiego większego skupienia na temacie psów przewodników i szukania różnego rodzaju sposobów na finansowanie tego szkolenia, założyliśmy drugą fundację, Pies Przewodnik, która już jest tak bardzo, bardzo skoncentrowana na konkretnych działaniach związanych z psami. I bardzo polecamy tę formę rehabilitacji, tę formę poruszania się, rozwijania swojej aktywności. Myślę, że ona się sprawdza, a w Polsce nie jest tak bardzo doceniana, bo jeżeli znamy kogoś niewidomego, no to na ogół chodzi z białą laską albo z kimś. Tych osób poruszających się z psami jest mało. Więc nie mamy takich wzorców, modeli i też różne rzeczy na ten temat słyszymy. A mój pies w tym momencie to wszystko komentuje, bo kilka razy usłyszał pies przewodnik i myśli, że teraz ostatnie słowo należy do niego. Redek, daj głos. Super, śliczny jesteś.
A chodziłeś kiedyś do specjalnej szkoły?
Nigdy. Chodziłam zawsze do szkół dla ludzi widzących. I dla widzących skończyłam studia. Byłam kiedyś na kursie dla niewidomych, angielskiego. Ale zasadniczo cały czas się kształciłam z ludźmi widzącymi.
Korzystałeś z jakichś specjalnych pomocy?
W liceum trochę moja siostra, moja rodzina, ale ja mojej siostrze też pomagałam. Nie było to jednostronne. Na studiach bardzo pomagał mi mój rok, ludzie z mojego roku. Pod koniec już sporo pomagał mi komputer. Studia podyplomowe to oczywiście komputer. Już w czasie studiów magisterskich się trochę przerzucałam na Braille'a. Potem byłam jeszcze w szkole psychoterapii. Też oczywiście komputery, Braille Sensy, tego typu urządzenia. Fundacja jest dla mnie czymś bardzo, bardzo ważnym, czemu poświęcam mnóstwo czasu.
Jak można znaleźć Fundację Wismajor w Poznaniu?
Nie mamy tutaj swojego oddziału. W Poznaniu są takie osoby, które korzystały z naszych usług. W Poznaniu można nas znaleźć przez internet i przez telefon. www.fundacjawismajor.pl. Wismajor, Fundacja Wismajor pisane łącznie, Wismajor V-I-S-Y. My, a i krótkie ory. Telefon do nas 22 408 41 49. Bardzo serdecznie zapraszamy.
Jolanta Kramarz, prezes fundacji. Dziękuję bardzo za spotkanie.
Dziękuję bardzo.
Książka do posłuchania.
Dzień dobry, panie Pawle.
Dzień dobry, panie Jerzy. To o komunikacji porozmawiamy. W Poznaniu teraz nie sposób rozmawiać nie o komunikacji.
Ale teraz jeździmy trochę inaczej, poprzednio inaczej. Wszystko idzie ku dobremu, panie Pawle. Tak to już musi być. Żeby coś nowego powstało, musimy trochę pocierpieć.
Zaczęliśmy rozmowę o komunikacji nieprzypadkowo, ponieważ komunikacja, raczej rozmowy o komunikacji mogą wywołać inny temat naszych ulubionych cnót narodowych. Gdybyśmy mieli stworzyć, panie Jerzy, taki katalog polskich cnót albo i wad narodowych. Jakie by pan w pierwszym rzędzie wymienił?
Niecierpliwość.
Niecierpliwość, tak. Jesteśmy niecierpliwi, nie możemy znieść, że tramwaje nie jeżdżą tak, jak byliśmy przyzwyczajeni, czyli może też pewien konserwatyzm, czyli przyzwyczajenie do tego, że ósemka jeździła zawsze tak i dlaczego teraz jeździ inaczej.
Na przykład.
No to konserwatyzm, niecierpliwość, czy jeszcze coś możemy poszukać? Pomyślmy jeszcze chwilę, dajmy sobie szansę i słuchaczom. Każdy niech się zastanowi, jak pomyśli Polak, to co? Optymista, pesymista?
No, bardziej pesymista.
Pesymista. Zrzędzi czy nie zrzędzi? Lubi narzekać?
Starsze pokolenie tak.
Starsze pokolenie tak, młodsze nie. O, to jest pewna różnica. A co jeszcze można by wymienić? Patrzą z nadzieją w przyszłość Polacy? Z badań wynika, że czasami nawet młodzież jest aktualnie bardziej pesymistyczna niż ludzie w średnim wieku, czy starsi nawet. Mamy pesymistów i optymistów, ludzi patrzących z umiarkowaną nadzieją, raczej konserwatywnych, niecierpliwych, zrzędzących w większości wypadków. I czy jeszcze coś możemy dodać? Czy jesteśmy otwarci na innych,
chyba
na nowości?
Coraz bardziej.
Coraz bardziej. Jesteśmy otwarci na innych. Czy mamy rzeczy, o które lubimy się spierać i kłócić?
Sporo tego. Sporo. Historycznych rzeczy.
Historycznie. Czy ten katalog ludzi, którzy spierają się o przeszłość najczęściej, którzy są konserwatystami w związku z tym, bardziej pesymistami niż optymistami, lubią się kłócić i pozrzędzić trochę, ale jednocześnie zaczynają być otwarci, czy jakaś na przyszłość, na innych, na nowości, pomimo, że najlepiej jak ósemka jeździ po starych liniach. To teraz, panie Jerzy, zastanówmy się, czy jest jakiś utwór narodowy, taki powszechny, arcydzieło tak zwane literatury polskiej, które by opisało taką sytuację, taki obraz Polaków, utrwaliło, zapisało, czy dopiero musimy taki utwór poczekać i może pan Jerzy na przykład napisze i niedługo nagramy w tym radiu. Pani Irena nagra i wtedy będziemy mogli odsłuchiwać pana Jerzego.
Pan ma dużo większą szansę, bo pan na co dzień pisze zawodowo. Scenariusze teatralne,
a nie utwory narodowe, w związku z tym nie napiszę utworu o cechach narodowych.
Tym bardziej ja tego nie zrobię.
Czyli musimy odwołać się do kanonu lektur. Chodzi o zemstę Aleksandra Fredry. Wywołałem ten utwór nieprzypadkowo, ponieważ musiałem przeczytać zawodowo i po raz kolejny zachwyciłem się jego aktualnością. To znaczy specjalnie pana przepytywałem tak uparcie i długo, aby pokazać, że kiedy siadamy i wymyślamy takie publicystyczne zadanie, jak Polacy dzisiaj wyglądają, to okazuje się, że u Fredry to wszystko można znaleźć. I nie powiem państwu, kto w tym utworze występuje, też jacy aktorzy go odgrywają w teatrze radiowym. Można go znaleźć w różnych wykonaniach, zarówno w naszej ulubionej bibliotece, na kasetach, dla tych, którzy lubią starą wersję. Na płycie jest ten utwór CD też nagrany i można go w plikach MP3 w różnych wykonaniach go znaleźć. Nie powiem kto, ponieważ dostałem sporo maili od państwa, w których zwracają państwo uwagę, że powinienem opowiadać o tym, o czym książki są, a nie narzekać i zrzędzić na wykonawców. W związku z tym nie będę mówić, czy Zemsta nagrana w różnych wykonaniach dostępna na tych nośnikach, o których wspomniałem, jest świetnie zrobiona, czy mniej. Ważne jest, żeby tę Zemstę przeczytać i odkryć, że Aleksander Fredro, pisząc ją w XIX wieku, opisał Polaków i ten obraz od XIX wieku nie aż tak bardzo się zmienił.
Nie wspomniał pan tutaj o filmie, który został nie tak dawno zrealizowany przez Andrzeja Wajdę.
Tak, nie wspomniałem, ponieważ film trzeba oglądać, a nie słuchać.
Ale można też posłuchać tego filmu.
Wie pan, że nigdy tego nie robiłem, a pan słuchał tego filmu może?
Tak, fragmentami tylko.
I jak to się słucha?
Tak normalnie, bo dialog jest taki sam cały czas, jak w sztuce teatralnej czy w tekście napisany.
Ogromnie podobał mi się pierwsze sceny, kiedy Polański idzie w śniegu jako Papkin i pomysł Polańskiego jako Papkina bardzo mi się podoba. Gajos też, Seweryn mniej, a całość filmu bardzo średnio. Czyli mamy Zemstę nagraną na kasetach, płytach, w formacie MP3. Można ją posłuchać w wersji filmowej.
Może z audiodeskrypcją się gdzieś już uda znaleźć.
To jest do poszukania. Zemsta Aleksandra Fredry, warta posłuchania, obejrzenia i zastanowienia się, co takiego się stało, że od 200, a prawie 300 lat się nie zmieniamy.
Paweł Kamza, po książkę, po sztukę teatralną możemy wybrać się do Biblioteki Książki Mówionej w Poznaniu przy ulicy Mierzyńskiego 27/29. Wydanie Sygnałów Świata znajdziecie państwo na stronie internetowej Radia Merkury już w poniedziałek, a na kolejne zapraszamy za tydzień, w niedzielę o 8:25. Irena Goszczyńska i Jerzy Łączny. Do usłyszenia.
Zapamiętaj 83 24 324. Telefon dla osób niepełnosprawnych wzrokowo. 8-324-324. Czynny w każdy poniedziałek od 15 do 21. 8-324-324.